szukając Słowa Bożego, w naszym studio gościmy księdza doktora Tomasza Bąka z Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ksiądz pochodzący z diecezji rzeszowskiej. Bardzo serdecznie witamy dzisiaj.
Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże Ojcu prowadzącemu, szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom.
Będziemy omawiać, będziemy się też snuć refleksji nad Słowem Bożym na najbliższą niedzielę. I jak zawsze rozpoczynamy naszą audycję od modlitwy do Ducha Świętego, by nas oświecał, by był z nami, nad nami, kiedy czytamy, rozważamy Pismo Święte, więc zapraszamy do tej wspólnej modlitwy.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało, mieszkaj we mnie, cały jestem. Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój.
Ty ocaliłeś od śmierci moje życie. Przygarnąłeś mnie w miłości swoje. Zostałem nabyty drogocenną krwią. Nie chcę już należeć do siebie samego.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój.
Pierwsze czytanie z księgi proroka Amosa. To mówi Pan, Bóg zastępów. Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach. Jedzą oni jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory. Improwizują na strunach harfy jak Dawid, wynajdują instrumenty muzyczne. Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie martwią upadkiem domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców i zniknie krzykliwe grono hulaków.
Myślę, że nie trzeba tutaj jakiegoś wielkiego komentarza. Słowa Pisma Świętego, one mówią same za siebie. Prorok Amos krytykuje pewną kategorię ludzi, ludzi beztroskich, ludzi dumnych, ludzi, którzy leżą na łożach, na dywanach, jedzą jagnięta z trzody, improwizują na strunach harfy, piją czaszami wino. To są ludzie, którzy wiele posiadają i to są ludzie, dla których bogactwo stało się nadrzędną wartością. Dali się temu bogactwu zaślepić. I jak mówi prorok na końcu pierwszego czytania, nic się nie martwią upadkiem domu Józefa. Nie zwracają uwagę na wartości Boże, na wybranie, na obietnice. To ich po prostu nic nie obchodzi. Żyją z dnia na dzień, cieszą się w taki przesadny sposób tym, co posiadają, nadużywają tych dóbr, które posiadają, stają się beztroscy, stają się dufni, zapominają o tym, że należą do ludu Bożego, że są dziećmi Boga, że zostali wybrani, że Bóg im przekazał pewną obietnicę, że zawarł z nimi przymierze. To ich po prostu nic nie obchodzi. Nie widać tego nadrzędnego celu, jakim jest Pan Bóg. To są ludzie zaślepieni pieniądzem, wygodą, przyjemnością. I prorok na końcu tego pierwszego czytania zwraca uwagę też na ich koniec, teraz zachowują się jak ludzie beztroscy, dufni, ale prorok mówi, że koniec takich ludzi będzie bardzo tragiczny. Zwraca uwagę, teraz ich poprowadzę na czele wygnańców, a więc takich ludzi czeka niewola, czeka wygnanie i zniknie krzykliwe grono hulaków. Owocem takiego postępowania jest po prostu niewola, więc koniec takich ludzi jest fatalny. Nie chodzi tutaj, jesteśmy w klimacie Starego Testamentu, nie chodzi o to, że prorok krytykuje bezwzględnie posiadanie, dobra materialne. Jeżeli popatrzymy na różne przykłady postaci ze Starego Testamentu, możemy zauważyć, że bogactwo było w Starym Testamencie jakimś błogosławieństwem. Jeżeli mnożyły się trzody, wielbłądy, owce, ludzie Boży, patriarchowie, chociażby Abraham, odczytywali to jako znak Bożego błogosławieństwa. Jestem człowiekiem wiernym, moje dobra należą do Pana Boga, te dobra mi powierzył, ja te dobra pomnażam, o te dobra się troszczę i Pan Bóg w tym mi błogosławi. Więc bogactwo może być znakiem w Starym Testamencie takiego Bożego błogosławieństwa. Ludzie bogaci są często podawani jako przykład tych, którzy zaufali Bogu, ale bogactwo, jak widzimy też w pierwszym niedzielnym czytaniu, może stać się celem i wtedy prowadzi człowieka do fatalnego końca, jakim jest po prostu niewola. Poprowadzę ich na czele wygnańców i zniknie to krzykliwe grono hulaków.
Czytanie z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów: żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłani podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mu język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zioni ogromna przepaść, także nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd nie przedostają się do nas. Tamten rzekł: proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem 5 braci. Niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą.
Chciałbym zwrócić uwagę, jak to często bywa w naszych rozważaniach, nieco dłużej właśnie na niedzielną Ewangelię, dlatego tutaj podzielę te słowa na kilka takich części. Na początku ogólne takie wprowadzenie do tej Ewangelii, później poszczególne wersety, co możemy właśnie zauważyć w poszczególnych wersetach tej Ewangelii, czy wyjaśnienie pewnych terminów, też i pewnych terminów greckich, i na końcu takie zebranie tych myśli, krótkie podsumowanie tej Ewangelii. Chciałbym zwrócić uwagę tutaj w tym ogólnym wprowadzeniu do niedzielnej perykopy, że ten fragment Ewangelii znajduje się wyłącznie w Ewangelii według świętego Łukasza. To jest też Ewangelia dość taka szczególna. Ewangelia, która bardzo często nazywana jest Ewangelią miłosierdzia. Święty Łukasz bardzo zwraca tutaj uwagę na Boga, który jest Bogiem miłosiernym. Stąd też pewne przypowieści o miłosiernym Samarytaninie chociażby, o synu marnotrawnym, który przychodzi do ojca miłosiernego. One znajdują się tylko w Ewangelii Łukasza. I ewangelista Łukasz jest człowiekiem, można powiedzieć, bardzo takim czułym na ten wymiar Boga, na wymiar Bożej miłości, ale też bardzo czułym na człowieka, szczególnie na człowieka, który przeżywa jakieś trudności, jakieś kłopoty. Zwraca bardzo uwagę chociażby na ludzi ubogich. I tutaj mamy w niedzielnej Ewangelii właśnie zwrócenie uwagi na człowieka ubogiego, jak zobaczymy za chwilkę, skrajnie ubogiego, i na uprzywilejowanie tego człowieka, nagrodzenie tego człowieka po jego śmierci. Kiedy mówimy o tej perykopie niedzielnej Ewangelii z 16 rozdziału według świętego Łukasza, o tej przypowieści o bogaczu, o Łazarzu, w wielu komentarzach zwracana jest uwaga na możliwość pochodzenia pewnego tematu, przypowieści, nawet z kręgów świeckich. Nie chciałbym tutaj za długo się nad tym zatrzymywać, ale no, Jezus też żyje w określonym czasie, żyje jako człowiek, a więc też zna pewne przekazy, zna pewne legendy, które może też wykorzystać w swoim nauczaniu. I była chociażby legenda pochodząca najprawdopodobniej z terenów Egiptu, legenda, którą Żydzi aleksandryjscy, wiemy, że w Aleksandrii jedna część miasta była poświęcona właśnie dla diaspory żydowskiej, tych Żydów było tam bardzo dużo, kilkaset tysięcy, niektórzy mówią, mieli oni właśnie w IV wieku, wyruszając z Egiptu, podróżując do Ziemi Świętej, do Jerozolimy, do Miasta Świętego, mieli właśnie też przynieść ze sobą to opowiadanie, które mówiło o bogaczu i biedaku. Bogacz został w zaświatach ukarany, natomiast biedak został odziany, jak mówiła legenda, w delikatne płótno i postawiony obok, no tutaj chodzi o Boga, bożka egipskiego, obok Ozyrysa. Więc pewne myśli, pewne tradycje, one mogły być już związane z pewną legendą, z pewną myślą świecką. Pewien temat związany z dzisiejszą Ewangelią, on się pojawia również w tradycji rabinistycznej. Mamy chociażby jeden z Talmudów, tak zwany Talmud palestyński, który mówi o dwóch osobach, o człowieku pobożnym, ale ubogim, który znał prawo, żył według tego prawa i po śmierci został nagrodzony, i o człowieku złym, o bogatym synu celnika. Talmud palestyński tutaj mówi, że syn celnika po śmierci został ukarany w ten sposób, że stał nad rzeką, cierpiał pragnienie, ale nie był w stanie dosięgnąć wody, nie był w stanie tego pragnienia zaspokoić. Zobaczymy, że ten element wody, pragnienia, on się też pojawia w dzisiejszej Ewangelii. A więc pewne tematy, to tylko tak ogólnie zarysowane, one mogły też istnieć już w literaturze, w pewnych przekazach świeckich. Jezus, który żyje w określonym czasie, mógł pewne przekazy, pewne opowiadania też znać i być może wykorzystuje je też do tego, aby przekazywać pewne treści teologiczne. Zwróćmy uwagę, jaka jest struktura, jaki jest układ tej niedzielnej Ewangelii. Możemy tutaj zauważyć takie trzy części. Pierwsza część Ewangelii mówi o ziemskim życiu bogacza i Łazarza. Druga część, ta część centralna, mówi o zmianie ich losu po śmierci. I w końcu ostatnia, trzecia część mówi o ostrzeżeniu dla żyjących. Mamy więc ogólnie tutaj zarysowane tło, pewną strukturę tej Ewangelii, i teraz przejdziemy przejdźmy już do poszczególnych wersetów, zwracając jeszcze uwagę na samym początku, bo to może być też tutaj dość istotny szczegół, do kogo skierowana jest ta Ewangelia. Nie mamy w tym niedzielnym fragmencie, nie mamy wprost podanych adresatów Jezusowych słów, ale jeżeli popatrzymy do 16 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza, z tego rozdziału mamy właśnie niedzielne czytanie, niedzielną Ewangelię, zobaczymy, że kilka wersetów wcześniej, a dokładnie w wersecie 14, pojawia się informacja, że tych słów Jezusa słuchali chciwi na grosz faryzeusza. I tutaj mamy pierwszych takich bezpośrednich adresatów Jezusowego nauczania, to są chciwi na grosz faryzeusza, ale oczywiście w sensie szerszym są to nie tylko faryzeusze, ale też no, każdy staje się takim pośrednim, czy dzisiaj możemy powiedzieć nawet bezpośrednim adresatem tej Ewangelii, tej dzisiejszej przypowieści. I zwróćmy teraz uwagę na pewne elementy, pewne szczegóły występujące w poszczególnych wersetach Ewangelii. Pierwszy ten werset, to jest werset 19 rozdziału 16, mówi o człowieku bogatym. Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę, bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. Zwróćmy uwagę na takie ogólne określenie tego człowieka bogatego. Pewien człowiek bogaty. Nie wiemy, czym się zajmuje, nie wiemy, gdzie żyje, nie wiemy, jak się nazywa. To są pewne elementy, pewne szczegóły, pewnie dość istotne, kiedy porównamy później z opisem człowieka biednego. Pewien człowiek bogaty. Nie wiemy, kim ten człowiek jest. Mamy tutaj, jeżeli chodzi o opis tego człowieka, dość skąpe informacje. Nie mamy tego zbyt wiele. Wiemy tylko, że no, był bogaty, ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. Jedyny szczegół właściwie, który odnosi się do jego życia, to szczegół dotyczący jego ubioru. Ubierał się w purpurę i bisior. Są to pewne materiały, zwłaszcza jeśli chodzi tutaj o bisior, czy też barwniki, jeśli chodzi o purpurę, na które mogli sobie pozwolić wyłącznie ludzie bogaci. Te barwniki, czy ten materiał pozyskiwane były z gruczołów, mięczaków morskich, które żyły w Morzu Śródziemnym, a więc nie było tak łatwo pozyskać tego materiału, zwłaszcza jeżeli chodzi o bisior. Dzisiaj jest nieco większe zainteresowanie tym materiałem, tak zupełnie na marginesie mogę powiedzieć, dlatego, że coraz większe jest zainteresowanie chociażby obliczem Jezusa, chustą Jezusa z Manopello i dzisiaj z Włoch właśnie. Dużo pielgrzymek, coraz więcej pielgrzymek tam się udaje i podkreśla się, że materiał, z którego właśnie ta chusta jest wykonana, to jest właśnie bisior. Zaproszono kiedyś kobietę z Sardynii, która do dzisiaj zajmuje się wytwarzaniem ręcznym tego bisioru i właśnie przekazała też pewne informacje, jak ten bisior był uzyskiwany. Aby uzyskać bisior, trzeba było w określonej porze roku zanurkować w Morzu Śródziemnym. Na dnie tego morza żyły pewne mięczaki, małże o dość dużych rozmiarach. W muzeum w Manopello możemy zobaczyć, one mają prawie pół metra wielkości i o określonej porze roku one wytwarzały coś, co przypominało splot pewnych nici, włosów. To właśnie było zbierane, później rozczesywane z wykorzystaniem tutaj amoniaku. Było właśnie, no, można powiedzieć, gręplowane, jakoś rozprostowywane i później osoba, ale musiała być bardzo wprawna. To była pewna sztuka, technika przekazywana właściwie z pokolenia na pokolenie pewnym wtajemniczonym rodom, wtajemniczonym kobietom. Pewna osoba właśnie wyplatała z tego bardzo cenny materiał. Dzielono nawet później tę purpurę, dzielono później ten bisior na tak zwany też bisior trumienny i bisior używany no, po prostu do wytwarzania szat. Z bisioru trumiennego wykonywano właśnie chusty. W przypadku człowieka bogatego, pogrzebu człowieka bogatego, taka chusta mogła być położona na jego twarzy. Natomiast no, lepszy gatunek bisioru był używany nie jako bisior trumienny, ale do wykonywania szat po prostu ludzi bardzo, bardzo zamożnych. Więc cały proces pozyskania tego materiału, wytworzenia tego materiału wiązał się z czasem, z ogromną pracą i dlatego mogli sobie na niego pozwolić tylko osoby najbardziej takie zamożne. Stąd też właśnie purpura i bisior, one stają się materiałami związanymi ze strojem królewskim. Możemy nawet zauważyć to w Ewangelii według świętego Jana w rozdziale 19, kiedy mamy opis męki Pana Jezusa, mamy tam informację, że żołnierze okryli Jezusa płaszczem purpurowym. Wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej w płaszczu purpurowym, a więc zabarwionym właśnie purpurą. No, tutaj mamy sytuację bardzo tragiczną, przykrą. Pan Jezus jest ubrany w purpurowy płaszcz, ma być wyśmiany, ale ta purpura, ona jest znakiem królewskości, ona jest znakiem stroju królewskiego. Z purpury, z bisioru wytwarzano właśnie szaty, na które mogli sobie pozwolić wyłącznie ludzie bogaci. Ten szczegół się pojawia właśnie w opisie człowieka bogatego, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. Mamy tutaj taki grecki czasownik eufrainomai, który możemy przetłumaczyć jako świetnie się bawił, ucztował wystawnie. Ciekawa rzecz, że w Ewangelii, tej samej Ewangelii według świętego Łukasza, my ten czasownik już spotykamy. Spotykamy kilka rozdziałów wcześniej, w rozdziale 12, kiedy mamy mowę o zamożnym rolniku. Znamy też tę przypowieść Jezusa, obrodziło mu pole, co ja teraz pocznę, gdzie złożę te wszystkie właśnie moje zboża, ten cały mój dobytek, no i radość tego człowieka, odpoczywa, jedz, pij i baw się. I znowu pojawia się tutaj ten sam czasownik, właśnie baw się, ten sam czasownik eufrainomai. I można zauważyć właśnie, że ewangelista, że Pan Jezus ma do tego czasownika, ale do tego sposobu życia bardzo negatywny stosunek, dlatego że ten rolnik z 12 rozdziału zostaje nazwany po prostu głupcem. Głupcze, tej nocy zażądają Twojej duszy. Moglibyśmy ten komentarz również odnieść i do dzisiejszej Ewangelii. Ten człowiek ubierający się w purpurę, bisior, który świetnie się bawił, on również zasługuje na to samo miano, na to samo określenie, że jest po prostu głupcem. Taki mamy opis człowieka bogatego, natomiast kolejne dwa wersety zostają poświęcone opisowi człowieka biednego. I tutaj ciekawa rzecz, że ten opis jest o wiele bardziej szczegółowy. Mamy więcej pewnych informacji, dwa wersety poświęcone na ten opis. No, pierwsza informacja, u bramy pałacu człowieka zamożnego leżał żebrak. Jest określony jako żebrak i tutaj mamy powiedziane w Ewangelii, że ten człowiek leżał. To jest takie dość delikatne, dyplomatyczne przetłumaczenie czasownika występującego w języku greckim. Mamy tutaj czasownik ballo. Ballo znaczy tyle, co dosłownie rzucać. Nie chcę wchodzić za bardzo w pewne tutaj szczegóły języka greckiego, ale ten czasownik występuje w czasie zaprzeszłym, pluskwamperfektum. To jest czas, który mówi o pewnej czynności, która się zaczyna w przeszłości i ona ma później swój skutek, ona później trwa nadal w przeszłości. Więc mowa jest o człowieku, który nie tylko leżał, ale o człowieku, jeszcze dodatkowo ten czasownik użyty jest w stronie biernej, o człowieku, który został rzucony dosłownie, który został porzucony i czasownik mówi o trwaniu tej czynności. To nie była chwila, to nie był moment. On po prostu był porzucony i leżał przez długi czas właśnie. Był to człowiek, który, jak możemy zobaczyć właśnie w 20 wersecie, był pokryty wrzodami, a więc jest też cierpienie fizyczne w jego życiu. Jest to też człowiek, który cierpi wielki głód. Pragnie nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. No, możemy tutaj myśleć o pewnych okruchach, o pewnych resztkach spadających właśnie ze stołu człowieka bogatego, ale znowu tutaj no, siłą rzeczy wchodzimy trochę w język grecki, żeby naświetlić pewne czasowniki, pewien klimat, pewien charakter właśnie tego opisu. Znowu, jeżeli popatrzymy do języka greckiego, znajdziemy tam tam taki grecki czasownik, greckie słowo piptonton, od czasownika pipto, spadać, to są odpadki, to są resztki jedzenia, to są jakieś okruchy, owszem, ale tutaj może być też coś innego. Kiedy spożywano ucztę, no spożywano ucztę po prostu bez użycia sztućców. Pokarm był brany rękami, te ręce były brudne, te ręce, te palce mogły być tłuste. Dlatego też przygotowywano pewien rodzaj chleba, moglibyśmy powiedzieć pewien rodzaj podpłomyka, który służył do czego? Do tego, żeby po prostu te ręce oczyścić w chlebie, żeby te ręce po prostu oczyścić z tłuszczu, z resztek jedzenia, żeby później można było nabierać kolejne porcje, inny rodzaj właśnie potraw. I po takim oczyszczeniu rąk ten zużyty chleb, czy ten zużyty podpłomyk był po prostu rzucany na ziemię. I w wielu komentarzach do tej niedzielnej Ewangelii można zauważyć, że być może chodzi tutaj o pewne okruchy, resztki jedzenia, ale być może chodzi tutaj nawet o te resztki chleba użytego do oczyszczenia rąk. A więc pragnął nasycić się tymi odpadkami, tymi brudnymi kawałkami chleba, które spadały ze stołu bogacza, ale nawet tego nie było mu dane. Mamy też informację kolejną, która pojawia się na temat człowieka ubogiego. Mamy informację na temat psów, które przychodziły i lizały jego wrzody. Kiedy czytamy te Ewangelie, możemy no, tutaj mieć takie dość pozytywne skojarzenie i w taki sposób dość często właśnie ten werset bywa interpretowany, że te psy miały nad nim litość, przychodziły, lizały jego wrzody, ale może mieć ten werset też znaczenie negatywne i to bardzo negatywne. Dlaczego? Dlatego, że pies, pewnie poza księgą Tobiasza, pies jest uważany za zwierzę nieczyste w Piśmie Świętym. Pies żywi się mięsem, żywi się padliną. Drapieżne zwierzęta były uważane właśnie za zwierzęta rytualnie nieczyste. A więc mamy zwierzęta rytualnie nieczyste, które przychodzą, dotykają jego ran, liżą jego wrzody, a więc przynoszą mu jeszcze dodatkowo, moglibyśmy powiedzieć, rytualną nieczystość i no raczej pewnie nie zmniejszają w ten sposób jego cierpienia, ale to cierpienie po prostu jeszcze powiększają. Chodzi tutaj pewnie o jakieś dzikie psy, które poczuły właśnie zapach krwi, która się sączyła właśnie z ran tego człowieka pokrytego wrzodami i no one przychodzą, aby po prostu te krew zlizywać, a więc tutaj raczej te psy powinny być pewnie interpretowane w taki negatywny sposób. Zresztą w świetle Pisma Świętego, czy też w świetle innych zapisów języka hebrajskiego, czy starohebrajskiego, no pies ma tutaj takie bardzo negatywne znaczenie, wiąże się nieraz z pewnym przekleństwem. Znajdziemy takie fragmenty, kiedy jest mowa o przekleństwie, oby psy kiedyś właśnie jadły twoje ciało, więc dać wypowiedzieć tego typu słowa człowiekowi, znaczyło nie tylko go obrazić, ale wręcz wypowiedzieć przekleństwo, obyś nigdy nie miał pogrzebu, aby psy kiedyś roznosiły właśnie twoje zwłoki. Więc ten pies tutaj, no, różnie można go widzieć. Albo w kwestii pozytywnej przychodzi i po prostu liże rany, aby ulżyć w cierpieniu, albo, co bardziej wydaje się tutaj prawdopodobne, przychodzi po to, aby jeszcze zwiększyć cierpienie tego człowieka, aby nawet od strony takiej rytualnej jeszcze tego człowieka zanieczyścić. A więc zwróćmy uwagę na pewne elementy opisu, które maksymalnie podkreślają cierpienie tego człowieka, maksymalnie podkreślają jego tragiczny los. Leży wyrzucony, porzucony człowiek, żebrak, pragnie nasycić się tymi odpadkami czy tymi kawałkami brudnego chleba, w który biesiadnicy wycierali sobie ręce, jest zanieczyszczony właśnie jeszcze jeszcze od strony takiej rytualnej przez psy, które przychodzą i potęgują jego cierpienie. I ten człowiek w przeciwieństwie do człowieka bogatego ma konkretne imię. To jest jedna z nielicznych, a pewnie jedyna przypowieść, gdzie bohater przypowieści ma imię. Zazwyczaj są to anonimowi, anonimowe postacie, natomiast tutaj ten człowiek ma imię. Jego imię to Łazarz w języku polskim, natomiast w języku hebrajskim Eleazar. Jest to imię, które ma też konkretne znaczenie. Znaczy ono tyle, co Bóg wspomaga. I moglibyśmy powiedzieć, no jak wspomaga, kiedy mówiliśmy tutaj o tylu negatywnych cechach, o takim tragicznym losie tego człowieka, a otrzymuje jakieś paradoksalne imię Eleazar, które mówi, że Bóg wspomaga. Więc jeszcze moglibyśmy zaryzykować stwierdzenie, że nawet to imię jest dla niego pewną udręką, jest pewnym paradoksem, jest pewną kpiną. Ci, którzy na niego patrzą, widzą, no Eleazar, Bóg wspomaga. Ładnie go Bóg wspomaga, prawda? Więc jeszcze to imię może też dodawać mu tutaj jakoś, potęgować jeszcze dodatkowo jego cierpienie. Tu mamy pierwszą część Ewangelii, więc opis człowieka bogatego, opis człowieka biednego i później przechodzimy do drugiej części Ewangelii, która mówi o losie po śmierci jednego i drugiego człowieka. Umarł żebrak, umarł także bogacz, wielu mogłoby powiedzieć, no zostają tutaj w końcu zrównani, jedyna sprawiedliwość na tym świecie, ale znowu, jeżeli popatrzymy dokładniej do Ewangelii, nawet i po ich śmierci jakoś nie ma, patrząc tylko po prostu na ich ziemski na razie los, nie ma nawet tutaj no równości pomiędzy nimi. Dlaczego? Zwróćmy uwagę na drobny szczegół. Umarł bogacz i został pogrzebany. O biedaku, o żebraku nie mówi się, że został pogrzebany. Został porzucony, pewnie nikt się nim nie przejął, więc nawet po śmierci jego zwłoki jakoś, przynajmniej przypowieść nic o tym nie mówi, aby zostały tutaj uszanowane. Bogacz został pogrzebany, więc bogaczowi urządzono pogrzeb. Ale od tego momentu sytuacja całkowicie się zmienia, dlatego że po śmierci żebraka aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Bogacz został pogrzebany. Gdybyśmy chcieli tak sobie nawet jakoś fizycznie obrazowo przedstawić tę przypowieść, moglibyśmy tutaj zauważyć pewne dwa kierunki, prawda? Kierunek bogacza to jest kierunek ku dołowi. Został pogrzebany, został pochowany w grobie. Natomiast żebrak został zaniesiony, wyniesiony na łono Abrahama. Więc mamy tutaj kierunek ku górze. I od tego momentu po prostu los tych ludzi jest już całkowicie odmienny, całkowicie różny. Pojawia się w Ewangelii ciekawe określenie, zanieśli go na łono Abrahama. Tutaj mamy mowę o obecności Abrahama. To łono Abrahama symbolizuje oczywiście raj, symbolizuje zbawienie. Ta prawda o zbawieniu, prawda o raju, ona stopniowo w Piśmie Świętym zostaje podawana. Stopniowo właśnie tutaj Pismo Święte jest taką księgą dydaktyczną. Na początku jest mowa tylko ogólnie o jakimś szeolu, gdzie idą właściwie wszyscy, natomiast później stopniowo właśnie tekst Pisma Świętego, on nas poucza, że jest to rozróżnienie pomiędzy właśnie otchłanią, pomiędzy piekłem a niebem. Pojawia się tutaj obecność Abrahama w raju. O tej obecności możemy dowiedzieć się w samym Piśmie Świętym, ale też możemy dowiedzieć się i z tekstów pozabiblijnych, z tekstów tak zwanych apokryficznych. One są dość ważne. Biblistyka dzisiaj zwraca na nie coraz większą uwagę. Nie są to teksty natchnione, aczkolwiek zawierają pewne informacje, które mogą naświetlać pewien klimat, pewną myśl, pewien sposób rozumowania określonych rzeczy, tajemnic wiary. I mamy jeden z takich tekstów apokryficznych, który nazywa się Testament Abrahama. On został napisany gdzieś około 100 roku po Chrystusie. I mowa jest w tym tekście, że po śmierci patriarchy, aniołowie zanieśli jego duszę nie do otchłani, ale do raju. A więc pojawia się tutaj wiara w narodzie izraelskim, że Abraham nie skończył tak jak inni, nie skończył właśnie w otchłani, nie skończył w jakimś miejscu pozostawiony sam sobie, zapomniany, ale został zaniesiony właśnie do raju. To jest pewien tekst apokryficzny, ale echo tego przekonania możemy spotkać również, znaleźć w Ewangeliach. Mamy te same Ewangelie według świętego Łukasza, chociażby w rozdziale 13. Jezus mówi, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy zobaczycie Abrahama, Izaaka i Jakuba w Królestwie Bożym, a siebie wyrzuconym na zewnątrz. A więc jest to przekonanie, że Abraham, Izaak, Jakub, oni są w Królestwie Bożym. Również w Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 8 mamy słowa, wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. A więc mamy przekonanie, że Abraham, Izaak, Jakub, najwięksi, najświętsi patriarchowie, oni zasiadają przy jednym stole, zasiadają właśnie w raju. I to określenie, że żebrak z dzisiejszej Ewangelii został zaniesiony na łono Abrahama, to jest nic innego jak po prostu semicki sposób powiedzenia, że został po prostu zaniesiony do raju. Co dzieje się dalej? Bogacz w otchłani zaczyna się skarżyć, podnosi oczy, więc nawet i tutaj po tym czasowniku można zauważyć, chociaż pewnie nie jest to głównym celem autora biblijnego, aby nas pouczać, jak wygląda niebo, jak wygląda piekło, ale podniósł on oczy, a więc znajduje się gdzieś, nawet tak moglibyśmy sobie wyobrazić, gdzieś na dole, aby zobaczyć Łazarza, aby zobaczyć raj, niebo, on podnosi oczy. Ujrzał z daleka Abrahama, ujrzał Łazarza na jego łonie i zwróćmy uwagę, że bogacz tutaj nie podważa kary, która go spotkała, nie podważa Bożej sprawiedliwości. On nie podważa tego Bożego sądu, ale skarży się jedynie, że cierpi mękę i prosi o małą ulgę. W jakich słowach prosi? To jest tutaj dość takie znaczące. Zwraca się do Abrahama takim słowem ojcze. Ojcze, chce wzbudzić po prostu litość, przypomina, że jest jego dzieckiem, przypomina, że no, pewnie należy do narodu wybranego, zwraca się do niego tym terminem, który Abrahama powinien wzruszyć. Zwróćmy też uwagę, że ten bogacz, który był taki pyszny, ubierający się w purpurę, bisior, ucztujący, nagle staje się człowiekiem pokornym. Dlatego, że w swojej prośbie nie mówi, żeby Abraham do niego przyszedł, żeby Abraham mu pomógł, ale mówi do Abrahama, poślij Łazarza, więc jest niegodny, żeby przyszedł sam patriarcha. Ciekawe też, że w tej swojej pokorze teraz zna imię Łazarza, przyślij Łazarza, tego człowieka, który leżał zupełnie porzucony, którym się w ogóle nie interesował. Teraz nagle, kiedy sam znajduje się w potrzebie, jakoś okazuje się, że zna jego imię, poślij Łazarza, niech koniec palca umoczy w wodzie i ochłodzi mu język, bo strasznie cierpię. No, odpowiedź Abrahama jest tutaj dość zdecydowana. Abraham nie neguje, że bogacz należał do narodu wybranego, zwraca się do niego słowem synu, wspomnij synu, że za życia otrzymałeś już swoje dobra. A więc uznaje to pokrewieństwo, ale to pokrewieństwo ono niczego nie zmienia. Więc widać, że jakiś sąd, który odbył się nad bogaczem, on już po prostu nie będzie zmieniony. Ta prośba do Abrahama, ona już tutaj niczego po prostu nie zmieni. Jest już za późno. Sytuacja się całkowicie zmieniła. Za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób niedole. Zwłaszcza w Ewangelii według świętego Łukasza bardzo często mamy podkreśloną tą opozycję pomiędzy życiem doczesnym a życiem wiecznym, odmianą tego losu, całkowitą przemianą tego losu wiecznego w stosunku do życia doczesnego. No, mamy chociażby już w pierwszym rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza przepiękny hymn Matki Najświętszej, hymn Magnifikat, jeden z wersetów mówi: głodnych nasycił dobrami, bogatych z niczym odprawił. Ci, co byli głodni, teraz są syci, bogaci, odprawieni z niczym. W rozdziale 6, szczęśliwi ubodzy, ponieważ do was należy Królestwo Boże. A więc widzimy, że ten obraz całkowicie ulega tutaj zupełnie przemianie. Jest to też pewien obraz mentalności semickiej, która nie znała pewnego stopnia stopniowania przymiotników, tam w tej mentalności były dwa bieguny. Albo jest dobro, albo jest zło. Albo ktoś jest ładny, albo brzydki. Albo godny pochwały, albo godny potępienia. I tutaj mamy tę odmianę losu na zasadzie właśnie takiego przeciwieństwa. Na zasadzie moglibyśmy użyć pewnego obrazu, pewnej kliszy fotograficznej, prawda? To, co było pozytywem, staje się negatywem. To, co negatywem, staje się pozytywem. Całkowita przemiana. Zwróćmy też uwagę, że pomiędzy Abrahamem i Łazarzem, a człowiekiem bogatym jest ogromna przepaść. Ogromna przepaść. Nie ma tego przejścia właśnie z jednego stanu do drugiego stanu. Nie ma wprost tutaj mowy o sądzie w Ewangelii, ale możemy jakoś pośrednio wnioskować właśnie, że po prostu odbył się sąd, został wydany pewien wyrok i ten wyrok jest już niezmienny. I tutaj mamy właśnie tę centralną część Ewangelii, to znaczy odmianę losu po śmierci i przechodzimy w końcu do ostatniej, trzeciej części tej perykopy ewangelicznej, kiedy no, mowa jest o pewnym ostrzeżeniu dla żyjących. Zmienia się temat rozmowy, już człowiek bogaty nie prosi Abrahama, aby posłał Łazarza, aby mu ulżył, ale przejmuje się tym, którzy zostali na ziemi. Proszę cię więc, ojcze, więc znowu zwraca się tym samym terminem ojcze, chce wzbudzić litość, poślij Łazarza do domu mojego ojca, bo mam pięciu braci, niech ich ostrzeże. Możemy się domyśleć, że pewnie ci bracia żyli tak samo jak bogacz, prawda? Żyją w taki sam sposób. Mam pięciu braci, niech ich ostrzeże, żeby oni nie przyszli na to miejsce męki. Ale i tym razem jego prośba nie spotyka się tutaj z odzewem ze strony Abrahama. Abraham mówi, mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A więc Pan Bóg pouczył człowieka o swojej woli. Pan Bóg powiedział, co człowiek powinien czynić. Nie mamy tutaj zbyt wiele czasu, ale gdybyśmy popatrzyli chociażby do Księgi Powtórzonego Prawa, rozdziału 28, mamy tam bardzo dokładnie informacje na temat właśnie poznania drogi prawdy, Słowa Bożego. Mają Mojżesza i proroków. Pan Bóg już wystarczająco pouczył o drodze zbawienia i nie ma potrzeby, aby właśnie dodatkowo czynił jakieś nadzwyczajne tutaj znaki. Mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. Bogacz nie rezygnuje z prośby, znowu po raz kolejny, pewnie po raz trzeci zwraca się, ojcze Abrahamie, prosi, nie daje za wygraną, gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą, więc zaczyna się tutaj jakoś targować z Panem Bogiem. No, prawo i prorocy, zdaje się mówić, bogacz nie mają jakiejś wystarczającej mocy przekonywania, potrzeba jakiegoś nadzwyczajnego znaku, a więc po raz trzeci prosi Abrahama właśnie, ale po raz trzeci Abraham też odmawia. Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Widzieli ludzie cuda Jezusa, nie przemienili się. Tym bardziej, że jesteśmy właśnie w Ewangelii według świętego Łukasza w towarzystwie, możemy tak powiedzieć, tej Ewangelii w rozdziale 17 mamy wskrzeszenie młodzieńca z Nain, parę rozdziałów wcześniej, w rozdziale 8 mamy wskrzeszenie córki Jaira, a więc były osoby, które powstały z martwych, ale to człowieka nie nawróciło. Jezus tutaj mówi, gdyby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzył. Odnosi się do tych cudów, które już zostały zdziałane, do tych wskrzeszeń, które miały miejsce, ale odnosi się też, pewnie już czyni tutaj aluzję do swojego przyszłego zmartwychwstania. Kiedyś ten znak też zostanie przez wielu po prostu odrzucony. A więc Abraham mówi, nie potrzeba szukania nadzwyczajnych cudów, nadzwyczajnych znaków. Jest Mojżesz, są prorocy, jest Pismo Święte. Jeśli ktoś chce zyskać pouczenie Boże, poznać wolę Bożą, mając Pismo Święte, tę wolę Bożą może po prostu poznać.
I drugie czytanie, czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Ty, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne, do Niego zostałeś powołany i o Nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa, tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata. Ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ukaże je we właściwym czasie błogosławiony jedyny władca, król królujących i pan panujących. Jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego nikt z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. Jemu cześć i moc wiekuista. Amen.
To drugie czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, ono może być takim podsumowaniem zarówno pierwszego czytania, jak i Ewangelii, kiedy mowa była o ludziach beztroskich, dufnych, bogaczach, którzy całą ufność pokładają w dobrach materialnych, i święty Paweł mówi teraz: ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, a więc chce wyznaczyć tutaj w sposób taki pozytywny właśnie, jak należy postępować. List do Tymoteusza należy do tak zwanych listów pasterskich. To są późne listy, jeżeli popatrzymy chociażby do wprowadzenia do tego listu, jakie znajduje się w Biblii Tysiąclecia. Mamy informację, że został napisany pod koniec życia świętego Pawła, między jego pierwszym a drugim uwięzieniem, gdzieś między 63. 67. rokiem. Wspólnota już jest uczniów Chrystusa, wspólnota wierzących chrześcijan jest już dobrze ukształtowana, uformowana, i jeden z tej wspólnoty, Tymoteusz, który Pawłowi towarzyszył w jego podróżach, był jego uczniem, pomocnikiem, zostaje biskupem. I święty Paweł właśnie w tym liście podaje pewne wskazania kierowane do Tymoteusza, jak należy postępować. Wydawałoby się, że to drugie czytanie, ono w taki bezpośredni sposób nie wiąże się z pierwszym czytaniem czy z Ewangelią, które mówią o bogactwie, ale jeżeli popatrzymy nieco szerzej do rozdziału 6, z którego ta perykopa pochodzi, zobaczymy, że tematyką rozdziału 6 jest właśnie bogactwo, postępowanie światowe na wzór właśnie ludzi tego świata, i święty Paweł mówi, że korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Często to zdanie zostaje przez nas przytoczone, cytowane: korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. I tak kończy się właśnie nauka świętego Pawła na temat właśnie wad błędnowierców, tych, którzy są ludźmi zawistnymi, kłótliwymi, bluźniercami, którzy właśnie pokładają swoją ufność w dobrach materialnych. I później święty Paweł zwraca się właśnie do Tymoteusza, ale przez Tymoteusza do każdego z nas: ty, o człowiecze Boży. I mamy tutaj jeszcze pierwszą część tego wersetu poprzedzającego drugie czytanie niedzielne: ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy. A więc nie tylko właśnie chroń się czy strzeż się, jest bardzo mocno, bardzo jasno powiedziane: ty uciekaj, korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy, i zaraz święty Paweł mówi: ty uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj, i tu zaczyna się właśnie drugie czytanie niedzielne, za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością. Mówimy, że mamy tutaj wskazówki kierowane do Tymoteusza, który zostaje biskupem, jak on ma postępować, ale też wielu odnosi ten fragment listu do Tymoteusza, odnosi również do liturgii Chrztu Świętego. Właśnie nie tylko odnosi się do Tymoteusza, ale do wszystkich ochrzczonych. Ten człowiek Boży, człowiek mający Ducha Bożego, to nie tylko biskup Tymoteusz, ale każdy człowiek, który przyjmuje chrzest. Więc te wskazówki odnosiłyby się do każdego ochrzczonego. Taka jest pierwsza część tej perykopy, tego fragmentu z pierwszego listu świętego Pawła do Tymoteusza, natomiast druga część jeszcze bardziej wskazuje na powiązanie z liturgią, nie wiemy czy liturgią nałożenia rąk, święceń biskupich, czy liturgią chrztu, ale przepiękną liturgią, przepięknym hymnem odnoszącym się właśnie do króla królujących, pana panujących jedynego, mającego nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną. Przepiękny hymn, który mógł właśnie towarzyszyć tej liturgii, czy to święceń biskupich, czy to liturgii chrztu świętego. W ten sposób święty Paweł nie tylko mówi, aby uciekać od tego, co złe, korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy, ale wskazuje tutaj również drogę taką pozytywną, podążania za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, która ostatecznie prowadzi nas do tego pięknego hymnu życia ku czci króla królujących i pana panujących.
I już przyszła pora na telefon od naszych słuchaczy. Zapraszamy, trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Nasz gość, ksiądz dr Tomasz Bąk, Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z diecezji rzeszowskiej. Już oczekujemy na telefony, byśmy mogli porozmawiać, zadać pytanie, podzielić się refleksją na temat Słowa Bożego na najbliższą niedzielę 26. niedzielę zwykłą. Mamy telefon, bardzo prosimy.
Szczęść Boże, mówi Ewa z Gliwic. Ja chciałam zapytać, czy na podstawie tej Ewangelii można wysnuć wniosek, że dodatkową karą w piekle będzie to, że będą ci ludzie widzieć, jak się mają dobrze ci, którzy są w niebie? A druga sprawa, jeszcze drugą chciałam podkreślić, bo jeszcze się nigdy nie spotkałam, że im jestem starsza, to widzę, że gruntu złych ludzi nie ma, bo tak mi żal po ludzku tego bogacza, bo jednak o swoich braciach myślał w takiej chwili. Nie cieszył się, że będzie miał tutaj ich po tej stronie, tylko chciał, żeby jednak po tej stronie byli, gdzie jest Łazarz.
Mhm. Dziękujemy bardzo, panie Ewo.
Bardzo dziękujemy za to pytanie. No, pytania są dość trudne, zwłaszcza to pierwsze, czy osoby potępione będą widzieć osoby zbawione. Trudno jakoś na podstawie tej Ewangelii, tej perykopy odpowiedzieć na to pytanie. Zresztą sam Pan Jezus mówi, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Zawsze tajemnica życia wiecznego pozostaje tajemnicą i to, co będzie po śmierci z jednej strony zostało nam przez Pana Jezusa objawione, ale no, trudno tutaj mówić o pewnych szczegółach, dlatego na to pytanie jakoś nie potrafię odpowiedzieć. Ta perykopa, ta przypowieść, ona tutaj mówi o pewnej tęsknocie, o pewnym żalu, to co zostało tutaj też podkreślone, właśnie jakaś tęsknota, jakiś żal, jakieś pragnienie po prostu zmiany swojego życia ziemskiego, ale pragnienie, które przychodzi przychodzi zbyt późno. Rzeczywiście można tutaj żałować tego człowieka bogatego z jednej strony, natomiast z drugiej strony te odpowiedzi Abrahama w przytoczonej przypowieści, one są dość radykalne. Mają Mojżesza i proroków. Jest czas, kiedy po prostu dane nam zostaje to życie ziemskie, kiedy nie jesteśmy pozostawieni sami sobie, mamy Mojżesza, proroków, a my możemy dodać, żyjemy po śmierci, zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, więc mamy Ewangelię, mamy nauczanie Chrystusa, niechże ich słuchają. Z jednej strony można mieć tutaj jakieś współczucie wobec tego człowieka bogatego, ale z jednej strony współczucie odnośnie tego, co go spotkało po śmierci, natomiast pewnie jeszcze większe współczucie dotyczące sposobu jego życia. Oczy zamknięte na Słowo Boże, mimo że uznaje się za syna Abrahama, do Abrahama zwraca się ojcza, więc przynależy do narodu wybranego, znał pisma, czy mógł poznać pisma, mógł tutaj zastosować się do tych słów, a jednak wybrał życie zupełnie inne. Na pewno celem tej przypowieści, nawet jeżeli czyni pewne aluzje co do życia wiecznego, celem tej przypowieści nie jest jakieś pouczenie nas w detalach, jak będzie wyglądać ten stan zaświatów. To nie jest celem. Celem jest przypowieść kierowana do żyjących, a więc przestrzeżenie przede wszystkim ludzi żyjących, nakłonienie ich do pewnej refleksji, do zmiany postępowania. To jest takim pierwszorzędnym celem przypowieści Jezusa.
Mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha.
Tylko radyjko przyciszamy, dobrze? Radio w tym momencie przyciszamy.
Jest wyłączone.
Bardzo dobrze, proszę bardzo.
Dziękuję. W nawiązaniu też do tekstu z Ewangelii według świętego Łukasza, są ludzie, którzy mówią, że nikt nie przyszedł stamtąd i nie powiedział, jak jest. Właśnie ta historia pokazuje, że jednak mamy pokazane, jak to jest właśnie, jak Pan Jezus to przedstawił, jak te rzeczy się mają, prawda, kiedy odchodzą ludzie i to do dwóch różnych rzeczywistości, co nam pokazuje ta historia bogacza i Łazarza. Chcę zwrócić uwagę na to, że w tej historii nie występuje, nie ma odniesienia do czyśćca. I chcę zwrócić uwagę, że w zakończeniu tej historii jest, odpowiedział mu, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. To słowo choćby, ono wskazuje właśnie na to, że nie jest Bożą zasadą posyłanie umarłych do żywych. Choćby. Dziękuję uprzejmie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem, pozdrawiamy.
Bardzo dziękuję, Panie Tadeuszu. Ewangelia Perykopa jest trudna, więc trudno odpowiadać na pewne szczegółowe pytania. Natomiast zwróciłbym tutaj jedną uwagę na jedną kwestię. Otóż Pan Tadeusz tutaj używał określenia historia, prawda? Ja bym tutaj zwrócił uwagę na słowo przypowieść. Przypowieść to nie jest wydarzenie historyczne. To jest pewien obraz, który mógł się wydarzyć, ale nie mamy powiedziane dokładnie gdzie, kiedy. Zwróćmy uwagę na pierwsze wersety tej przypowieści. Żył pewien człowiek bogaty, prawda? My nie wiemy, kto to był, kiedy żył, czym się zajmował. Chodzi tylko o podkreślenie pewnej prawdy, pewną treść, więc nie używałbym tutaj określenia historia, w naszym przynajmniej rozumieniu, co, gdzie, kiedy. I Pan Tadeusz tutaj zwraca uwagę, że właśnie mamy człowieka, który przyszedł z zaświatów. Nie przyszedł, bo mamy tylko przypowieść, prawda? Mamy opowieść Jezusa, która ma przekazać nam pewną prawdę, pewną treść. Natomiast nie jest faktem historycznym, że nie wiem, zresztą nawet nie ma tego w przypowieści, że Łazarz czy bogacz przyszedł do swoich braci czy do swojego swojego Ojca, aby właśnie ich przestrzec, prawda? Więc trzeba tutaj troszkę rozróżnić między historią a przypowieścią. To samo przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Nie chodzi o to, aby powiedzieć konkretnie o człowieku, kiedy szedł, kto go napadł, kto go uratował. O przekazanie pewnej treści, kto okazał się bliźnim, no ten, który mu okazał miłosierdzie, prawda? Więc zwróćmy uwagę, że tutaj mamy przypowieść i głównym celem tej przypowieści, to jeszcze raz podkreślę, nie jest pouczanie w szczegółach, jak wygląda, nie wiem, stan zaświatów, ale przekazanie pewnej prawdy do osób żyjących, prawda? Jest to prawda, no, o czym, że po śmierci już nie można zmienić swojego stanu, że po prostu jednego spotka kara, drugiego spotka nagroda, natomiast bez wchodzenia tutaj w nadmierne szczegóły, dlatego że nie jest to celem tej przypowieści. Zwrócił też Pan uwagę na brak czyśćca. Rzeczywiście, no, może nie zbyt mocno to podkreśliłem, ale Pismo Święte jest taką księgą dydaktyczną. Nie możemy wszystkiego szukać od razu, prawda? Początkowo mamy kwestię, no, czegoś, co nazywane jest Szeolem. I nawet patriarchowie, czy nawet jest taka słynna scena w jednej z ksiąg Samuela, jest pierwsza księga Samuela, gdzie nawet Samuel znajduje się w tym Szeolu, prawda? Później Saul, to jest 28 rozdział pierwszej księgi Samuela, kiedy Saul udaje się do wróżki z Endor, chce wywołać tego zmarłego właśnie Samuela i Samuel mówi Saulowi, dlaczego nie dajesz mi spokoju, dlaczego mnie wywołujesz, więc pierwszy przekaz dotyczący życia wiecznego to jest przekaz mówiący o jakimś Szeolu, a więc to i tak jest dużo, prawda, bo ten przekaz nam mówi, że życie człowieka, ono się nie kończy tu na ziemi, ono ma jakieś przedłużenie, ale na razie jest powiedziane tylko ogólnie, jakiś stan w zaświatach, poza ziemią, gdzie właśnie te dusze zmarłych przebywają. Dopiero później stopniowo Pan Bóg poucza, tak jak właśnie nauczyciel w szkole poucza dziecko, właśnie nie od razu mówi wszystko, nie, ale powoli poucza właśnie czytelnika biblijnego, poucza właśnie o istnieniu nieba, czyśćca, piekła. Odnośnie czyśćca mamy chociażby w jednej z ksiąg machabejskich, mamy chociażby informację o tym, że, a więc już w Starym Testamencie, informację o tym, że za zmarłych została złożona ofiara, ponieważ sami sobie pomóc nie mogą, a więc ta ofiara, ta modlitwa ma zmarłym pomóc, prawda? Więc na tej podstawie możemy tutaj chociażby mówić o czyśćcu. Natomiast w przypowieści nie ma tego rozróżnienia między niebem, piekłem, czyśćcem, dlatego że, podkreślę to znowu, celem przypowieści nie jest pouczanie tutaj o zaświatach. Celem jest przestroga dla tych, którzy żyją, którzy nadużywają tego życia w sposób taki materialny, aby po prostu zwrócili uwagę na sposób swojego życia, aby zmienili, aby się nawrócili. I no, wzorem tutaj jest Słowo Boże, wzorem jest Chrystus, który zmartwychwstał.
I mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, przypomnę, audycja Szukając Słowa Bożego, 19 minut po 19. Odbieramy telefony. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie dzięki księdzu profesorowi Tomaszowi, ojcu Januszowi za to wprowadzenie nas. No niełatwo, ja są jak zawsze te właśnie takie perykopy, które tak bogato opisują, jak ta historia choćby tego właśnie tam z łazarzem i z bogaczem, ale tu się przewijają właściwie dwa wątki. Tam na początku ksiądz profesor powiedział, mianowicie wątek miłosierdzia, a on się gdzieś tam kończy tym, że oni wiary nie mają i sprawa miłosierdzia i wiary. Tu bym się cofnął, bo to już trzecia, kolejna niedziela, gdzie nam proponuje Eucharystia, właśnie niedzielna Kościół Matka Nasza, list świętego Pawła do Tymoteusza. I pamiętam, jak tam w tej, ze dwa tygodnie do tyłu, mówi święty Paweł do Tymoteusza, że ja niegdyś złoczyńca, ale właśnie odzyskany przez miłosierdzie na drodze wiary, to znaczy, że ja doznałem tego właśnie miłosierdzia. On to po prostu podkreśla. I teraz właśnie przypomniało mi się, jak Ojciec Święty, nasz święty Jan Paweł II, już w ostatnim swoim, przed odlotem, ostatni raz z Polski, jak on tam dokładnie namaszczał ten ołtarz na Łagiewnikach w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. I przez wiele lat nikt mi nie umiał powiedzieć, dlaczego właśnie on tam w tym tekście tej konsekracji tego ołtarza, tam nagle pada imię tego właśnie jednego z tych, którzy tam wisieli koło Pana Jezusa, tego Dymasa, właśnie na krzyżu. Bo tam też właśnie dokonało się to wielkie dzieło właśnie miłosierdzia. I widzimy, jak nasz Ojciec Święty obecnie, jak on nam pokazuje właśnie, że to wszystko jest jakby no, do odzyskania, to wszystko jest jakby do uratowania. Właśnie jeżeli my zrozumiemy, zanim ma tak szybkimi krokami już ten
tak.
rok miłosierdzia.
Dużo wątków, Panie Krzysztofie. My raczej chcemy mieć wątpliwości, pytania, doczytać, natomiast nie dzielimy się tak jakby świadectwem tego, co nam to Słowo Boże dało, więc może wystarczy. Dziękuję Panu bardzo, pozdrawiam.
Pokrałem z pomożycielkę prosić, żeby
Amen.
Nam pomógł.
Bóg zapłać, dziękuję bardzo. No właśnie, chociaż do jednego wątku, bo wiem, że wszystkich ksiądz profesor nie dotknie teraz.
Tak, nawiążę tutaj do tego miłosierdzia, jakie zostało okazane Pawłowi. Mamy w pierwszym rozdziale pierwszego listu świętego Pawła do Tymoteusza. Właśnie mamy te słowa: dostąpiłem miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością w niewierze. Święty Paweł tutaj zwraca uwagę, że kiedyś był bluźniercą, prześladowcą, oszczercą, ale dostąpił właśnie Bożego miłosierdzia. Dostąpił go za życia i przypowieść na to zwraca uwagę, właśnie miłosierdzie, no jest czas miłosierdzia za życia, nawet w tym ostatnim momencie, jak chociażby Łotr umierający na krzyżu, zwracający się do Pana Jezusa, ale to jest cały czas właśnie czas tego ziemskiego życia. Teraz można o to miłosierdzie prosić. No, miłosierdzie jest jednym z najpiękniejszych słów, jakie występują w Piśmie Świętym, najpiękniejszym przymiotem Boga kiedyś, ale to już parę miesięcy temu zwracałem tutaj uwagę na język, którym trochę się zajmuję. Język koptyjski. W języku koptyjskim mamy takie piękne słowo tement shanhtef, gdzie ono znaczy miłosierdzie. I tam mamy dwa takie elementy. Serce na końcu, właśnie het czy chtef. I w środku mamy czasownik chone, co znaczy cierpieć. Właśnie Bóg miłosierny to jest ten, którego boli serce, prawda? On jest sprawiedliwy, wielki, mocny, potężny, ale kiedy człowiek odwołuje się do jego serca, to Pan Bóg właśnie cierpi jakiś ból tego serca. Bóg chory na serce, cierpiący na serce, to jest Bóg, który właśnie się wzrusza, to jest Bóg, który jest Bogiem miłosiernym, ale no, przypowieść tutaj chcę podkreślić, że czas tego miłosierdzia, tej zmiany życia jest tutaj jednak na ziemi. Później może być już po prostu za późno.
Dziękuję bardzo i jeszcze może jeden telefon, ostatni. Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy. Szczęść Boże.
Czy można jeszcze włączyć się w rozmowę na temat
Proszę bardzo,
Ewangelii?
Jest Pani na antenie, szybciutko.
Mówi Anna z Poznania. I ja chciałam jeszcze jeden aspekt podkreślić tego tekstu, dość nośnego i takiego czasem, no, sprawiającego satysfakcję ludziom, którzy go nie bardzo rozumieją, że biedny będzie nagrodzony, a bogaty pognębiony. Jest taki biskup Asterius, biskup Aumazji, i on też taką egzegezę tego tekstu prowadzi. I tam daje taką uwagę, która bardzo mi się podobała i moim uczniom w liceum również, że bogactwo nie oznacza potępienia, tylko właściwe przeżywanie bogactwa, to znaczy nie przywiązywanie się do dóbr materialnych i łatwość podziału. A bieda, jak mówi ten biskup w swojej egzegezie, kiedy idę przez miasto Aumazję, w sądach zwykle łobuzami, mordercami, złodziejami są w większości ludzie biedni. To znaczy bieda, z którą się nie zgadzam, buntuję i zazdroszczę bliźniemu. Ten biedak, ten Łazarz, on po prostu był pokorny. On przyjmował swój stan w pokorze. I to też jest pewien aspekt tego tekstu. To nie jest daję biednym, zabieram bogatym. To nie jest takie proste. I tam poprzednia pani też mówiła o tym, że ten bogacz przysłowiowy nie był do końca zły. Bo przecież troszczył się o braci, oczywiście swoich. Także dalej w tym samym kręgu interesów przebywał. To tyle z mojej strony. Dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy.
Bardzo dziękujemy, pani Anno. Oczywiście, no myślę, że to jest rzeczą bardzo jasną, że nie jest problemem tutaj bogactwo. No może być pewną pokusą, ale sposób używania tego bogactwa. Zresztą tutaj podkreślałem, już Stary Testament zwraca uwagę na ludzi, którzy żyją w przyjaźni z Bogiem i to są ludzie bogaci, a nawet te mnożące się ich trzody, wielbłądy są znakiem Bożego błogosławieństwa, więc nie jest problemem bogactwo samo w sobie. Problemem jest, jak mówi święty Paweł, i korzeniem wszelkiego zła jest chciwość, a więc nastawienie człowieka do pewnych dóbr. Absolutnie nie można powiedzieć, że automatycznie bogaty równa się potępiony. Absolutnie. I tego tutaj nie było, moim nigdy tego nie powiedziałem, prawda? Bogactwo może stać się pewnym niebezpieczeństwem. Sposób podejścia do pewnych dóbr może stać się niebezpieczeństwem. Pismo Święte, to może być też jako takie trochę podsumowanie tego naszego rozważania, zwraca tutaj uwagę na ludzi biednych, ale w sensie takim biblijnym mamy nawet takie słowo anawim. Ludzie biedni to ludzie, którzy nie mają na czym się oprzeć, ale opierają się na Bogu. Tylko Bóg im pozostał, prawda? I również człowiek, nie wiem, mający pewne zaplecze materialne, on również może należeć do tych anawim, jeśli opiera się na Panu Bogu, jeśli zdaje sobie sprawę z tego, że dobra materialne, przedmioty, które posiada, tak naprawdę nie pochodzą od Niego. On jest jedynie jakimś czasowym dzierżawcą tych rzeczy. Otrzymał wszystko od Pana Boga. Cóż masz, czego byś nie otrzymał, a jeżeli otrzymałeś, to dlaczego się chełpisz? To jest właśnie postawa tych ludzi biblijnie biednych, więc nie chodzi tutaj o biednych tylko w sensie materialnym, ale chodzi o ludzi, którzy swoją ufność opierają po prostu na Panu Bogu. Jak mówi jeden z psalmów, tylko Bóg mi dopomoże. I pierwszym, który należał do takich właśnie biednych, do tych anawim, jest sam Chrystus. Jego prostota narodzenia, życia, skazania, śmierć, gdzie w skazaniu, w śmierci biorą udział pieniądze, władza, które służą do podburzania ludzi. Chrystus swoją ufność pokłada w Bogu. Nie moja, ale Twoja wola niech się dzieje. W takim sensie właśnie mamy być ludźmi biednymi, tymi, którzy pokładają ufność w Panu Bogu. Można wiele posiadać, a być biblijnie biednym. Można nic nie posiadać, a być biblijnym pyszałkiem i bogaczem, który będzie chciwy, zazdrosny, który właśnie nie będzie żył w przyjaźni z Panem Bogiem. Taka jest wymowa oczywiście nie tylko tych niedzielnych czytań, ale w ogóle Pisma Świętego.
Była to audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem był ksiądz dr Tomasz Bąk, Instytut Nauk Biblijnych KUL. Bardzo serdecznie dziękujemy
bardzo
za przyjazd,
serdecznie
za udział i dziękujemy za telefony naszych słuchaczy i za odpowiedzi księdza profesora.
Bardzo serdecznie dziękuję ojcu prowadzącemu i wszystkim radiosłuchaczom. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.